Drodzy uczniowie, Radio Poznań we współpracy z Pocztą Polską przygotowało dla Was dźwiękową lekcję historii poświęconą wydarzeniom czerwca 1956 roku. Aby zrozumieć bunt poznańskich robotników, trzeba spojrzeć na historię szerzej. Za chwilę posłuchacie m.in. o stalinizmie, słynnych ucieczkach z PRL-u, o buncie robotników w Berlinie Wschodnim, o aresztowaniu prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego czy tajnym referacie Chruszczowa. Naszą lekcję zakończymy radiową relacją z odsłonięcia pomnika poznańskiego czerwca na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na wstępie chciałbym podziękować władzy ludowej.
Poznański czerwiec 56.
Myśmy pierwsi nie strzelali.
Wiemy tę rękę władza ludowa od rąbie.
Po zakończeniu II wojny światowej Polacy byli pewni, że wszystko wróci do normy, tej przedwojennej normy. Lata głodu, prześladowań, obozów koncentracyjnych zrobiły swoje. Wolność smakowała niesamowicie. Z jednej strony wielki entuzjazm na ulicach, ale z drugiej strony pytanie, czy nasi wyzwoliciele wrócą do domu. Wiem z opowieści poznaniaków, że młode dziewczyny były ukrywane w szafach i piwnicach. Sowieccy żołnierze oprócz tego, że przynieśli nam uwolnienie spod hitlerowskiej okupacji, gwałcili i rabowali. Propaganda grzmiała. Koniec wojny, wielkie zwycięstwo nad faszyzmem, a tymczasem lasy pełne żołnierzy Armii Krajowej. Wielu czekało na trzecią wojnę światową. Była na nią szansa?
Na podstawie dzisiejszych źródeł wiemy, była to tak zwana przygotowywana przez aliantów operacja Unthinkable, czyli nie do pomyślenia. Winston Churchill w maju 1945 roku, kiedy padł Berlin, przygotowywał plany tajnej inwazji na tereny zajęte przez Związek Sowiecki. Ale od czego Sowieci mieli agentów? Słynna piątka z Cambridge, między innymi Kim Philby. Byli to rezydenci sowieckiego wywiadu w brytyjskich służbach specjalnych. Trzecia wojna światowa na papierach mogła się zdarzyć. Lasy były pełne żołnierzy Armii Krajowej. Rzeczywiście, 300-tysięczna formacja zbrojna, z której w 1945 roku ocalało jeszcze około 150 tysięcy żołnierzy podziemia, była gotowa do walki.
Powoli nastawała ciemna noc stalinizmu. W każdym kraju bloku wschodniego był odpowiednik Stalina, lokalny dyktator. U nas był nim Bolesław Bierut, który tak przemawiał w Gnieźnie w czasie obchodów tysiąclecia miasta.
Nie strąpmy ojczyźnie swej pracy, swego ofiarnego wysiłku i oddania. Tą wspólną i wielką sprawą jest dziś Polska demokratyczna. Polska jednocząca cały naród pracy ofiarnej na rzecz szybkiej odbudowy kraju.
Bierut powołuje się na słowo demokracja. To jest chyba jakiś żart.
Mówi dokładnie, że wspólną sprawą jest Polska demokratyczna i uwaga, Polska jednocząca cały naród. Mówimy o demokracji ludowej. Ty uczyłeś się o demokracji parlamentarnej. Demokracja ludowa, jedyna jaką my znamy z naszych czasów, była demokracją, w której lud wybiera przedstawicieli, a przedstawiciele to partia, a partia to my. Czyli to partia decyduje, jacy przedstawiciele będą nas reprezentowali.
To na kogo się w PRL-u głosowało? Na PZPR.
I tych, którzy PZPR wskazywało. Ale żeby nie było, że jest to totalitarna i monopolistyczna struktura, PZPR powołało do życia instytucje, które miały z nią korespondować, nie mówiąc kolaborować. Było to Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stowarzyszenie Katolickie PAKS i było to Stronnictwo Demokratyczne.
Takie przystawki.
Czyli obojętnie, ilu kandydatów wystawiłaby ta tak zwana oficjalna opozycja, i tak PZPR wygrywał.
Obywatele, w imieniu Rady Państwa i w imieniu całej Rzeczypospolitej pozdrawiam gorąco miasto Gniezno w dniu otrzymania przezeń wielkiej wstęgi Orderu Odrodzenia Polski za tysiącletnią historyczną walkę z naporem germańskim.
Gniezno miało 1000 lat walczyć z naporem germańskim według Bolesława Bieruta, ale przecież wiemy, że za czasów Mieszka I byliśmy przyjaciółmi z Niemcami. Cesarz Otton III pielgrzymował na grób świętego Wojciecha do Gniezna. Dlaczego Bierut kłamał?
Starał się nam powiedzieć, że zawsze byliśmy nad Odrą i Nysą, aby pokoleniu ówczesnych Polaków wmówić prawdę historyczną, która była fałszem. Bo granice państwa polskiego na początku średniowiecza dopiero się kształtują. I aby wmówić ówczesnemu pokoleniu, że zawsze tam byliśmy, że są to ziemie odzyskane, a nie uzyskane, żeby to uzyskane wykreślić, wmawiano nam zupełnie nową rzeczywistość historyczną.
Życzę wam i nam wszystkim coraz to większych sukcesów w jednoczeniu narodu do budowania wspólnym, ofiarnym wysiłkiem wielkiej, szczęśliwej Rzeczpospolitej Ludowej.
Winston Churchill użył sformułowania żelazna kurtyna w marcu 1946 roku. W czasie przemówienia w amerykańskim mieście Fulton powiedział tak. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. W czasie stalinizmu nie było łatwo wyjechać na zachód, nie było łatwo wydostać się poza żelazną kurtynę, ale Polacy uciekali. Uciekali oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, m.in. Franciszek Jarecki. Oto fragment audycji Radia Wolna Europa, Kawalkada Czasu.
Ucieczka Franciszka Jareckiego na duńską wyspę Bornholm staje się świadectwem prawdziwych uczuć pokolenia wychowanego w epoce Stalina. Podporucznik Franciszek Jarecki opisuje ostatni etap swego lotu na wolność. Moment lądowania.
Już przy samym dojściu do lotniska zauważam w ostatniej po prostu chwili, że tam jest parkan z drutu kolczastego. Poderwałem szybko samolot, dodałem trochę obrotów i zaraz ubrałem, przeskoczyłem przez parkan. Zrobiłem to tak, że oddawałem drążek i brałem na siebie, żeby go zniżyć, bo on jeszcze miał szybkość, żeby tylko siąść na samym skraju lotniska, bo ono strasznie małe było.
Była jeszcze jedna słynna ucieczka, chyba największa.
Jestem Józef Światło. Do niedawna podpułkownik UB i wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Warszawy. A więc Departamentu, którego zadaniem jest, jak to się mówi w języku komunistycznym, ochrona czystości i jedności szeregów partii komunistycznych w Polsce.
Urząd Bezpieczeństwa miał jeden z departamentów, który był ściśle zakonspirowany wewnątrz tego urzędu. Był to urząd kontroli. Kontroli i funkcjonariuszy UB i funkcjonariuszy partii. Jak się prowadzą, czy może na nich coś mamy, a może coś kombinują. Józef Światło po śmierci Stalina, a był grudzień 1953 roku, uzyskuje zezwolenie swoich władz, Borysława Bieruta między innymi, na specjalną misję w Berlinie Zachodnim. Wyjeżdża tam razem z przedstawicielem UB, Feiginem, opuszcza Feigina i przechodzi do sektora amerykańskiego. Początkowo sądzono, że Światło zostało zlikwidowane albo porwane, albo coś mu się stało. To, co nastąpiło w Urzędzie Bezpieczeństwa i w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przypominało swoiste trzęsienie ziemi. Uciekł człowiek, który znał system od wewnątrz. Człowiek, który miał wiedzę o najściślejszych tajemnicach dotyczących po pierwsze rozprawy z podziemiem, po drugie rozprawy z opozycją i po trzecie rozprawy towarzyszy z towarzyszami, był teraz po stronie amerykańskiej.
Józef Światło już z drugiego brzegu Atlantyku zwraca się do swego wieloletniego przełożonego Bieruta.
Porozmawiajmy ze sobą otwarcie, towarzyszu Tomaszu. Ogłosiliście oficjalny komunikat i ruszyliście całą prasę. Twierdzicie, że od dawna byłem amerykańskim agentem prowokatorem. Że jako taki ślizgnąłem się do aparatu bezpieczeństwa po to, by w służbie imperialistów prowadzić tam dywersyjną działalność, montować prowokacyjne dochodzenia, uwikłać niewinnych obywateli i likwidować ich. Przez 10 lat niemal obdarowaliście mnie pełnym zaufaniem i wyznaczaliście mi najpoufniejsze misje i zadania. Najlepszym dowodem tego jest, że mnie, a nie komu innemu, Poleciliście aresztować Gomułkę, Spychalskiego, Lechowicza, Jaroszewicza, Rzymirskiego, Hermana Filda i wielu, wielu innych. Bo mieliście do mnie największe zaufanie.
Sprawa Józefa Światło przyspieszyła proces odwilży, która następuje w PRL-u po śmierci Stalina. Proces od grudnia 1953 roku do marca 1956 roku jest okresem przygotowań do zmian w aparacie władzy i zbliża nas do wydarzeń, które nazywamy poznańskim czerwcem, a następnie warszawskim październikiem.
W marcu 1953 roku zmarł Józef Stalin.
Centralny Komitet Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuza извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Miałem okazję rozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń, z uczniami szkół, którzy wtedy byli w Poznaniu czy w miejscowościach podpoznańskich. Nauczyciele z powagą podeszli do tej informacji. Przerywano lekcje, należało wstać, zająć postawę zasadniczą i chwilą ciszy uczcić śmierć Stalina. Nie było śmiechu, nie było też płaczu, jak to przedstawiały media. Po prostu zmarł dyktator. Niektórzy w duchu się nawet cieszyli, że już go nie ma. Dla towarzyszy sowieckich oznaczało to początek walki o władzę, a w Polsce niepewność, kto zastąpi Bieruta. Ale póki co Bierut miał się dobrze, bo marzec 1953 roku nie oznaczał w Polsce żadnych zmian. Zmiany miały dopiero nastąpić.
Stalin umarł, można było pomyśleć o zrzuceniu kajdan. Pierwsi nie wytrzymali Niemcy we wschodnim Berlinie. 17 czerwca 1953 roku.
W tym momencie jest godzina 10.30 przed południem. Na ulicę wschodniego Berlina wjeżdżają sowieckie czołgi, tankietki, piechota na ciężarówkach. Demonstranci zrywają wśród entuzjastycznych okrzyków tłumów sowiecką flagę z bramy brandenburskiej i zawieszają miejską flagę Berlina. Czołgi sowieckie wjeżdżają w tłum, tratując ludzi. Oburzenie mas robotniczych osiąga kulminacyjny punkt, kiedy policja i oddziały sowieckie zaczynają strzelać do ludzi. Tłum woła do Sowietów i policjantów niemieckich. Niech żyje wolność! Padają pierwsi zabici i ranni.
Berlin nie wyglądał tak jak dzisiaj. Jeżeli udacie się na wycieczkę do Berlina, na ulicę, na którą dzisiaj wyjeżdża wielu Polaków, na ulicę Kühn-Fürsterdamm albo na Friedrichstrasse, to były ulice podzielone wtedy pomiędzy sektor sowiecki, sektor amerykański, francuski i brytyjski. Po stronie sowieckiej przaśnie, wesoło, ale biednie. Ale wmawiano nam, że jest to cud gospodarki i lepiej na świecie nie ma. Wystarczyło w tamtym czasie przejść na drugą stronę ulicy, popracować, przynieść do domu zachodnie marki, zamienić je, wydać, można było żyć. Ale robotnik niemiecki, mieszkający po stronie wschodniej, który pracuje w Berlinie po drugiej stronie, czyli w Berlinie zachodnim, zaczął zadawać sobie pytania. Dlaczego tam jest tak dobrze, a mówi się, że tam jest tak źle? Poszli pod komitety partii zapytać, towarzysze, dlaczego nie mamy do pierwszego? Dlaczego robotnicy po drugiej stronie Berlina Zachodniego mają na wszystko? Odpowiedzią władz było wysłanie przeciwko protestującym wojska.
28 września 1953 roku nadchodzi z Warszawy wstrząsająca wiadomość.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski, aresztowany został przez bezpiekę w Warszawie w sobotę 26 września.
Przed mikrofonem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa zabiera głos ksiądz kapelan Tadeusz Kierszke.
Kochani bracia rodacy, właśnie nadeszła wiadomość o aresztowaniu jego eminencji księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Przypominają nam się słowa, jakie prymas wypowiedział w czasie ostatniej procesji Bożego Ciała. Biskupi polscy pójdą śladem swoich wielkich poprzedników, a jeśli zajdzie potrzeba, wiarę swoją zaświadczą męczeństwem. Gdyby uwięziony prymas mógł przemówić do swojej osieroconej Rzeszy, na pewno przypomniałby słowa świętego Pawła, słowa napisane w więzieniu. Bracia, trwajcie mocni w wierze.
Śmierć Stalina w marcu 1953 roku wcale nie oznaczała końca stalinizmu w Polsce. Nadal w więzieniach siedzieli żołnierze wyklęci. 1953 to jest środek realizacji planu sześcioletniego, który nazywano planem budowy podstaw socjalizmu. Postawiono na rozwój przemysłu ciężkiego, a nie na konsumpcję. Jeśli chodzi o rolnictwo, to rozwijano państwowe gospodarstwa rolne, czyli niewydolne gospodarczo przedsiębiorstwa, gdzie tradycyjnego rolnika związanego z własną ziemią zastąpił najemnik, chłoporobotnik, którego nie obchodził plon. Niestety szybko wrócono do reglamentacji żywności. Rosło niezadowolenie społeczne, paradoksalnie, po wyjściu z kina.
Tak, bo jeżeli kupiliśmy bilet do kina z koleżanką, dziewczyną bądź też żoną i na ekranie oglądamy życie normalnego obywatela w słynnych komediach, tak jak na przykład Pan Anatol szuka miliona, czy też podobnych, widzimy ludzi ładnie ubranych, chodzą do sklepów, coś tam kupują, idą do kawiarni, dostają kawę, ciastko. A rzeczywistość tamtych dni nie była taka ładna jak w kinie. Przodownicy pracy, którzy wracali po 12-14 godzinach z szarfą 300% normy, oczekiwali obiadu, który ugotuje żona, a dzieci powiedzą, jak się tato czujesz. Wyglądało to zupełnie inaczej. Dzieci starały się zdobyć cokolwiek do jedzenia. Żona nie miała z czego ugotować, bo przede wszystkim sama zapracowana. Wracała późno do domu i dwie pensje robotnicze nie wystarczały na to, żeby się utrzymać. Tak wyglądało porównanie kina, które propaganda komunistyczna używa jako narzędzia do pokazania, jak żyje homo sovieticus, w jakim dostatku, a jak wyglądało życie codzienne.
Po śmierci Stalina pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a więc przywódcą ZSRR, zostaje Nikita Chruszczow, który 3 lata później, w 1956 roku, robi coś, co może być zaskakujące. Radio Wolna Europa poinformowało o tajnym referacie Chruszczowa.
20. zjazd partii w Moskwie. Początek obrachunku z kultem jednostki. Tajne przemówienie Chruszczowa. Przemilczane przez kierownictwo partii w Polsce dociera do wiadomości kraju na falach eteru.
W dalszym ciągu swego przemówienia Chruszczow mówi o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Oto jego słowa.
A jak jest to możliwe, że człowiek przyznaje się do win, których nie popełnił? Możliwe tylko dlatego, że zastosowano fizyczne metody wymuszania zeznań, tortury doprowadzające do stanu nieświadomości, że aresztowanego pozbawiono swobody rozeznania, zabrano mu godność ludzką. W taki sposób były wydobywane zeznania.
W fonotece Radia Poznań znalazłem reportaż Marii Blimel Dziewczęta owych lat. Opowieści o byłych więźniarkach politycznych bydgoskiego Fordonu. Tak się siedziało w stalinowskim więzieniu. Śledczy zdobywali informacje poprzez podstawianie fałszywych księży.
Jeden poszedł do spowiedzi. No wtedy jeszcze nie było chyba tak głośne, że tu są fałszywi księża. I wszystko powiedział. I śledztwo mu wznowili. No i dostał karę śmierci. No tak było, ale nikt by nawet w śledztwie by nie poszedł. Nawet mnie mój śledź wspomniał. Mówi, tutaj jak będziesz chciała, to będziesz mogła się wyspowiadać. A ja mówię, ja tutaj się spowiadam przed panem. To gdzie ja się będę jeszcze przed księdzem spowiadała, jeśli nie chciałam powiedzieć w wojskowym sutannie.
Miała 14 lat, jak wprowadzono nam do celi dziewczynkę z długimi barkoczami w plisowanej spódniczce i mundurku szkolnym. Prowadzono ją, aresztowano razem z matką, byłą nauczycielką i posadzono nas w celi, gdzie nas siedziało 7 osób w pojedynce. Zaopiekowałyśmy się my, starsze więźniarki, tą młodą dziewczyną, która była tak rozkojarzona i tak zrozpaczona, że właściwie brakło nam słów, żeby można było cokolwiek i czymkolwiek ją pocieszyć. Rozpoczęły się akcje śledztwa jej matki. Śledztwo było ogromnie ciężkie. Wiadomo było, że sadzali tą matkę do karca i ona w straszliwy sposób w szoku wykrzykiwała imię jej i imię swego syna Wojtka, który został na wolności bez opieki. I wtedy Ela którejś nocy rozpoznała głos matki i postanowiła za wszelką cenę zobaczyć ją, czy to ona, czy to jest tylko jakieś złudzenie. I proszę sobie wyobrazić, kiedy ją wezwali do śledczego na jakąś rozmowę, ona ukradła z biurka śledczego spinacz, którym spinał papiery i akta. Wyprostowała ten spinacz i w mozolny sposób, jakiś tak zapamiętały, zaczęła wydziobywać kit z wizjera. I tak może tydzień, może dwa tygodnie, tym jednym drucikiem tak wypukiwała po odrobinie tego kitu, że wreszcie to szkiełko w tej wizjerce ruszyło. I ona tym samym spinaczem dotarła do klapki wizjera i odsuwała ją na kilka milimetrów. Tak, ażeby źrenica oka mogła zobaczyć matkę, którą będą prowadzić na śledztwo.
Poznańscy robotnicy zakładów wtedy Józefa Stalina, a przed wojną i dziś Hipolita Cegielskiego, nie mogli się zgodzić na byle jakość i biedę. Przed wojną nie mieli etatów, ale pracowali za godne pieniądze. Teraz niby żyli w państwie robotników i chłopów, a ciągle podnoszono normy. I to sowieckie z piekła rodem współzawodnictwo pracy. Wspomina Stanisław Matyja, legendarny przywódca Poznańskiego Czerwca. Stanisława Matyję po latach odnalazły i nagrały dziennikarki Radia Poznań Barbara Miczko-Malcher i Agata Ławniczak.
56 powstał, proszę panią, dzięki 20 zjazdowi, gdzie zwalono Berię i tak dalej. Powstała pewna doza wolnego słowa. Niezupełnie, nie? Ale myśmy na tym tu bazowali i ja właśnie w tych wszystkich tych przesłuchaniach, gdzie tam się zabierano ostro, to ja powiedziałem, słuchajcie, ale Beria się skończył, wy się też możecie skończyć. Nie? I myśmy tu raczej na tym więcej bazowali, a po drugie, jeżeli to się zaczęło rozkręcać, ja wam powiem, że tak szczególnie, żeby się zastanowić nad tym, wówczas, jaki to może mieć rezultat, to było trudno. To wrzało, to naprawdę wrzało jak garnek kipiący wodą. Kiedy po prostu tutaj ludzie nie mogli wyrobić normy, żadnej, nie? To się okazało, że od razu taki czy inny wyrobił 1000% normy. I od tego czasu rzeczywiście, ponieważ ludzie zaczęli coraz więcej szemrać, u nas na W3 samoistnie wynikła masówka. Muszę się przyznać, że ja nie byłem prowodyrem tej masówki. Aczkolwiek wszystko by na to mogło wskazywać. No myśmy przyszli, montaż ogólny, potem się zebrały pudła i jeszcze inni, także po prostu zebrało się około tych 3000 ludzi. Naturalnie zawiadomiono dyrektora, dyrektor przyleciał z wielkim hukiem i szczaskiem, na cośmy znowu nie wytrzymali. Pamiętam, to było moje pierwsze takie oficjalne wówczas wystąpienie, gdzie ostro zaatakowałem dyrektora i się naprawdę nie liczyłem z niczym wtedy. Tak, to był majusz. I to była pierwsza masówka w ogóle, taka samorzutna. Żądaliśmy różnych wyjaśnień. Ja na przykład, wiedząc o tym, i bolało mnie to, bo to była też taka szpilka, kiedyśmy skończyli pierwszy plan sześcioletni, to wiadomo, że naczelny, na przykład dyrektor, dostał 120 tysięcy nagrody, tam kierownicy po 24, to zależało od stanowiska. A na nas, dla nas tylko było to socjalistyczne, dziękuję.
Jak wyglądało życie codzienne w Poznaniu wiosną 1956 roku?
Nie przypominało ono absolutnie dzisiejszego życia w Poznaniu dostatnim, z wieloma sklepami, z galeriami handlowymi. Wtedy wiosną 56 roku żyło się tym, co stało się w Moskwie i tym, co się stało po przyjeździe delegacji z Moskwy. Oczywiście bez pierwszego sekretarza Bolesława Bieruta. Bierut zmarł w Moskwie podczas 20 zjazdu. Ulica ułożyła dowcip. Pojechał w futerku, wrócił w kuferku. Jego następca, Edward Ochab, zaczął uprawiać dokładnie taką samą nowomowę, jak Bolesław Bierut, że myślimy o was, towarzysze, że naprawimy błędy, że partia z wami rozmawia, partia czuwa i wszystko będzie dobrze. Te zapewnienia, które przekazywano za pośrednictwem radia, prasy i zebrań, o których warto tutaj wspomnieć, a były to masówki, robotnicy po ciężkim 8-godzinnym dniu pracy musieli jeszcze wysłuchać przez kołchoźniki, a czym były kołchoźniki? Były to takie wielkie głośniki, z których Płynął głos towarzysza partyjnego w danym zakładzie, który mówił, jak to dobrze dzisiaj pracowaliście, ile to procent normy zostało zrobione i towarzysze, gratulujemy wam, idźcie do domów. A co w domu? W domu to już wtedy nawet na, mówiąc językiem poznańskim, na naszą typową sznytkę z leberką nie było, kawałek chleba z wątrobianką. Jeżeli bieda zaczęła zaglądać robotnikowi w oczy, a pieniądze, które się dostawało, nie wystarczały na opłacenie rachunków i wyposażenie dziecka, które też musiało coś zjeść, robotnik powiedział w pewnym momencie dosyć. Przed wojną za sanacji, bo to się zwykle mówiło, było to i tamto. Wspominano dawny system. Jeżeli robotnik, któremu obiecywano złote góry, przypomina sobie czasy sanacyjne, gdzie dochodziło do strajków i do walk z granatową policją, które nie były częste, ale się zdarzały, tak teraz przypominano sobie tamten czas jako złoty okres, kiedy można było wyżyć, można było zapracować i można było mieć. Władza ludowa przegrała plan sześcioletni.
Robotnicy z ISPO, zakładów imienia Józefa Stalina, wyszli na ulicę. Działo się to 28 czerwca 1956 roku. Szli do władz partyjnych upomnieć się o, jak głosiła plotka, aresztowaną delegację, która pojechała do Warszawy. Szli dzisiejszą ulicą 28 czerwca. Po bruku niósł się stukot. Szli w drewnianych chodakach i podobno upominali się nawzajem, nie depczcie trawników. Kawalkada czasu, Radio Wolna Europa. Jan Kaczmarek uciekł na zachód i opowiadał o swoich przeżyciach.
Robotnicy doprowadzeni do ostateczności wychodzą na ulicę. Trzydniowa bitwa w stolicy Wielkopolski. Władza ludowa strzela do robotników. Powstaniec Jan Kaczmarek po przedarciu się na zachód daje świadectwo prawdzie.
Dnia 28 o godzinie 9 rano pojechałem na rowerze do miasta odwiedzić przyjaciół. W drodze do Śródmieścia spostrzegłem, że ruch tramwajowy stanął. Kiedy wjechałem rowerem na most uniwersytecki, zauważyłem zbliżający się pochód. Był to pochód robotniczy. Poznawałem znajomych, szli robotnicy od Cegielskiego, z warsztatów kolejowych, Pometu i innych zakładów pracy. W pochodzie brały również udział kobiety i bardzo dużo młodzieży. Wszyscy szli tak jakby wprost z pracy w kombinezonach roboczych. Pochód zajął nie tylko jezdnię, ale także i chodniki. Do pochodu przyłączały się coraz to nowe grupy, przyłączali się przechodnie. Także tłum rósł z minuty na minutę. Szliśmy pod zamek, aby zobaczyć się z prezydentem miasta i dowiedzieć się, co się stało z naszą delegacją. Ludzie byli bardzo rozgoryczeni. Była to już druga delegacja. Ta pierwsza, która pojechała do Warszawy, także nie dała o sobie znaku życia. Byliśmy przekonani, że delegatów aresztowano. Śpiewaliśmy w pochodzie hymn narodowy, Jeszcze Polska nie zginęła oraz Boże coś Polskę. Ludzie nie tylko krzyczeli chleba, ale krzyczeli chcemy wolności i precz z okupacją sowiecką. Ktoś z nas spostrzegł tablicę i kredę. Napisaliśmy dużymi literami chleba i wolności i tę tablicę umieściliśmy w oknie, tak że zobaczyła ją cała ulica.
Czołgi przeciwko robotnikom. Józef Cyrankiewicz rzuca słowa, które naród mu zapamięta.
Każdy prowokator i szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopca pracującego.
Podobno po emisji przemówienia Józefa Cyrankiewicza o odrąbaniu ręki podniesionej na władzę ludową, poznaniacy chodzili z luźnymi rękawami.
Jak miałem okazję rozmawiać z tymi wszystkimi, którzy przeżyli poznański czerwiec 56 roku, jako forma oporu, tak jak moje pokolenie w 81 roku po ogłoszeniu stanu wojennego nosiliśmy w klapie opornik, element elektroniczny, który miał pokazywać, że jesteśmy oporni względem władzy. Tak w 56 roku robotnicy, inteligenci, uczniowie nosili luźna, było to lato, odpięty guzik od rękawa, a nawet co niektórzy podwijali manifestacyjnie, tylko lewy rękaw, a prawy mieli spuszczony.
Kolejni pierwsi sekretarze KW PZPR Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu bali się czerwca. Wiem, że czytali akta i chcieli zapobiec kolejnym ewentualnym takim wystąpieniom. Czyli to była trauma dla władzy.
To nie tylko była trauma, ale to była porażka. Przede wszystkim sam 56 rok, 28 czerwca w Poznaniu, dla organizacji partyjnych to było trzęsienie ziemi. Bo robotnicy nie chcieli słuchać nikogo z władz partyjnych, a chcieli posłuchać swoich przedstawicieli, tych, którzy pojechali na spotkanie z ministrem przemysłu maszynowego w Warszawie.
Stanisław Matyja, legendarny przywódca poznańskiego czerwca.
Zebraliśmy się jeszcze w dyrekcji przed wyjazdem. Próbowano nas tam urobić. No każdy słuchał, nic nie mówił. A no przecież jechali z nami. Przedstawiciele dyrekcji, komitetu zakładowego, partii. Przecież jechali z nami. Mieliśmy specjalny wagon. Po przyjeździe do Warszawy byliśmy w CRZZ-cie, bardzo króciutko, i stamtąd do ministerstwa. No i tam się zaczęły rozmowy i myśmy tam rzeczywiście, myśmy nie debatowali z nimi, tylko po prostu każdy stawiał te postulaty, które mu załoga postawiła. Także myśmy załatwili naprawdę wszystko. I już się miało kończyć zebranie, na to wstałem i mówię, ja was bardzo przepraszam, panowie. Nie panowie, mówiłem towarzysze, ja was bardzo przepraszam, ale myśmy wszystko załatwili pozytywnie. Tylko, że nie my będziemy to przekazywać, a wy przyjedziecie do Poznania i wy przekażecie to ludziom. 13.45 rozpoczęły się masówki, wszędzie, na całym zakładzie. U nas był sam Fidelski. I zaczął mówić zupełnie coś innego. My tu na siebie patrzymy, a tutaj jest coś innego. No jak myśmy teraz wyglądali wobec ludzi. Ja twardo mu przyrżnąłem, mówię, panie ministrze, ale to nie jest tak, bo myśmy załatwili, proszę bardzo, tu mam notatki, przedstawiłem mu. Nie? On zaczął zupełnie coś innego mówić. Na to wszedł taki staruszek, udarł od worka z cementu taki kawał papieru, taki ołówek, wziął duży do ręki. Po prostu zepnął ministra od mikrofonu i powiada, słuchajcie ludzie, ja mam skończone 4 klasy za Wilusia i będę liczył po niemiecku, bo mnie tak nauczono. Jak będę źle liczył, to ci, co rozumieją, niech mnie cofną, no bo mogę się mylić, nie? No i zaczął, no jak tam, panie ministrze, jakżeście tam mówili? No on mówi tak i tak, on to sobie ponotował i zaczyna teraz po swojemu mnożyć, nie? Po niemiecku mnoży, dodaje, odejmuje, dzieli i wreszcie pada jak? Ja mam tak, a wy macie tak? Więc jak dobrze liczyłem? Ludzie krzyczą, że dobrze. To niech pan idzie i skończy 7 klas, a potem idzie na stołek ministerialny. Ja patrzę się, a robotnicy pokazują mi po prostu sznur, czyli to wszystko oznaczało, że chcieli go powiesić po prostu na słupie, na hali. Ministra. Chcieli po prostu powiesić. Pogroziłem im jawnie ręką, a ponieważ no miałem jakiś autorytet, no i to się rozwiło po kościach. A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt już. 28 to było już. Już padają, wiesz co, nie ma co, bo te skubraty wyrażali się trochę inaczej. Z nimi nie dojdziemy do ładu. Trzeba zaprotestować. To rano, ja już nie byłem dobrze przebrany, po prostu jest przy szafce, od razu krzyczą do mnie, Stasiu, chodź, no zobacz, wszyscy są już tam. Jedno hura. I wszyscy przechodzili już na stronę czwórki. No, Buczek zabuczał, to było już 5:50 i żeśmy wyszli.
Jak wyglądał ten czerwcowy, ciepły dzień? 28 czerwca 1956 roku. 100 tysięcy robotników przed zamkiem, gdzie urzędowały wówczas władze miejskie, tuż obok dom partii. Robotnicy przeszli też przed siedzibę znienawidzonego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Kochanowskiego. Padły strzały. Do dziś historycy ustalają, kto strzelał, skąd strzelał. Wiemy, że do Poznania zostały wysłane czołgi. Była to decyzja najwyższych władz partyjno-państwowych. Tam, przed UB, ginie uczeń 7 klasy szkoły podstawowej nr 40 w Poznaniu, Romek Strzałkowski. Tak o tej śmierci mówili adwokaci robotników sądzonych później w Poznaniu, mecenasi Michał Grzegorzewicz i Stanisław Hejmowski.
Dwie tramwajarki pochyliły się, sztandar upadł na bruk. Ale tylko na chwilę, bo to jakiś mały chłopczyk w szarym ubranku porwał ten sztandar i rozwinął go na oczach dziesiątków tysięcy widzów. Jest patos tej sceny. Tym chłopcem w szarym ubranku był 13-letni Romek Strzałkowski. Oto jego szare ubranko. Ostatnia pamiątka matki.
I dlatego przed zapadnięciem wyroku, tego wyroku nieodwołalnego dla sędziów, musi nastąpić chwila wielkiego duchowego skupienia. I w tej chwili, w tej godzinie, tego dużego skupienia, tego wniknięcia w głębie sumień i serc własnych, niech przed waszymi oczami, panowie sędziowie, lopoce ten sztandar biało-czerwony trzymany w rękach polskiego dziecka.
Wydrukowany przez gazetę nekrolog zawierał błąd. Nieczytelny był wiek chłopca. Ta trzynastka była zamazana. Dlaczego?
Chodziło o to, aby ten, kto będzie czytał ten nekrolog, nie był porażony. Specjalnie błąd drukarski był tak skonstruowany, że jedynkę można było odczytać. A czy to była trójka, czy ósemka, czy siódemka, można się było tylko domyślać. Ci, którzy wiedzieli, to zdawali sobie sprawę, że zginął niespełna trzynastolatek, który odegrał taką symboliczną rolę w tym proteście robotniczym. Podniósł zakrwawiony sztandar i tysiące par nóg, które rytmicznie wybijają tempo marszu. To echo rozchodzi się po całym Poznaniu. Tramwaje, które jadą wtedy w kierunku Dębca, są zatrzymywane. Motorniczowie opuszczają pantografy, mówią dalej nie pojadą. Pasażerowie przyłączają się do tłumu. Po drodze maszerujący tłum śpiewa nabożne pieśni. Do tłumu dołączają robotnicy z zakładów naprawczych taboru kolejowego, których już dzisiaj w Poznaniu nie ma. Masa gęstnieje. Nie przypomina to sytuacji z sierpnia 80 roku, który waszemu pokoleniu jest może bliższy, ponieważ o nim się częściej mówi. Kiedy istnieje przywództwo strajku, kiedy jest komitet strajkowy, kiedy ma on swoje postulaty. Postulaty robotników czerwca 56 roku powstają na gorąco. One są pisane bardzo szybko, ale nie ma je komu przedstawić. Nikt nie wychodzi na rozmowę. Nad zamkiem pojawiła się biała flaga. To znaczy, jak to robotnicy mówili, zamek się poddaje. Po drugiej stronie zamku, na ulicy Kościuszki, mieściła się siedziba partii, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pamiętam wspomnienia Stanisława Matyi, który mówił, jak robotnicy wdarli się do Komitetu Partii, nie zastali tam nikogo, ale w stołówce był przygotowywany obiad, a były tam rarytasy, których nie widziano w domach. I to właśnie potęguje wściekłość robotników. Wchodzą na piętra. Co widzą w pomieszczeniach towarzyszy? Piękne dywany, meble, o których można tylko było pomarzyć, a w takich małych barkach alkohole i inne napoje. Po zdobyciu gmachu partii robotnicy kierują się w stronę więzienia karno-śledczego na ulicy Młyńskiej. Druga część tłumu kieruje się na ulicę Kochanowskiego. W ten oto sposób strajk przeradza się w powstanie.
Władze robiły co mogły, żeby pokazać społeczeństwu, że w Poznaniu nic się nie dzieje. Posłuchajmy korespondencji redaktora Jerzego Janickiego, nadanej na ogólnopolskiej antenie Polskiego Radia.
Z Poznania mówi Jerzy Janicki. Dzisiejszy sobotni dzień rozpoczął się dla nas w poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia od telefonów. Nie ukrywam, że z pewnym niepokojem kładłem dłoń na telefonicznej słuchawce. Poprzedniego dnia obudził nas bowiem nie telefon, ale odgłosy strzałów. W kilku bowiem punktach miasta likwidowano jeszcze grupy bandytów. Choć w zasadzie miasto wracało już do normalnego życia.
Grupy bandytów, a to ciekawe.
Tak starano się przedstawić bohaterów poznańskiego czerwca 56 roku jako pospolitych chuliganów, rzezimieszków, bandytów, a być może kontrrewolucjonistów. Żołnierzom, którzy jechali z poligonu Biedrusko do Poznania, z korpusu pancernego, który akurat ćwiczył ostre strzelanie ogniowe na podpoznańskim poligonie, powiedziano wprost, jest to powstanie antypolskie, że są tam elementy obce i należy je zlikwidować.
Że mówi się po niemiecku na ulicach.
Też używano nawet określenia powstał Werwolf. Wymieniano rozmaite nazwy. Tu oficerowie polityczni wychodzili z siebie, żeby żołnierzom, często poborowym, chłopakom, którzy mieli po 18-19 lat, parę tygodni służby, wmówić, że władza ludowa została napadnięta przez zewnętrznego wroga. Jadąc do Poznania, ci chłopcy mieli przy sobie komplet ostrej amunicji, granaty, a za ciężarówkami jechały działa pancerne oraz czołgi. Jechano jak na wojnę z prawdziwym frontowym przeciwnikiem. Robotnicy dysponowali co najwyżej lekką bronią strzelecką, a w najlepszym przypadku maszynową, gdzie ją uzyskano. Rozbrajając milicjantów, którzy niekiedy w obawie o swoje życie klękając przed robotnikami, oddawali broń, prosząc o wybaczenie.
Cóż więc przynieść miała sobota? I oto dzisiejszy dzień zaanonsowały telefony. Dzwonili robotnicy, donosząc, że właśnie przybyli do fabryk. Dzwonili z prośbą, aby ogłosić to przez radio, aby donieść społeczeństwu Poznania, że podjęli pracę. Jeden z robotników wyliczał nam długo numery tramwajów, które spotykał w drodze do pracy. Te samorzutne informacje nadsyłane w pospiechu z samego rana, ta gwałtowna chęć podzielenia się z innymi swoimi pierwszymi spostrzeżeniami, wydaje mi się szczególnie godnym podkreślenia przejawem gospodarności poznańskich robotników. Określa też ona ich poczucie odpowiedzialności za sprawy miasta, za jego spokój. Określa ona, co najważniejsze, ich stosunek do czwartkowych wypadków, z którymi klasa robotnicza Poznania nie ma nic wspólnego, które były dziełem prowokatorów, wrogów naszej ludowej ojczyzny.
Ofiary były po jednej i po drugiej stronie. Funkcjonariusze UB, którzy wracali z urlopów, jak kapral Izdebny, który wychodząc z pociągu na czwartym peronie dworca poznańskiego zostaje rozpoznany jako funkcjonariusz UB. Tłum dopadł go, skatował i zabił. Przez wiele lat UB było synonimem zbrodni na narodzie polskim. Takie wydarzenia rozgrywają się w godzinach południowych i wczesno popołudniowych, zanim do Poznania nie przyjadą kolumny pancerne i rozpocznie się walka na śmierć i życie. Po jednej i po drugiej stronie jest broń. Jedni i drudzy do siebie strzelają. Problemem robotników było to, że działali w rozproszeniu, nie byli zorganizowani. Polowali na milicjantów, polowali na funkcjonariuszy władzy, ale nie miał kto nimi pokierować. Wojsko było zorganizowane. Wojsko miało swoich dowódców i miało jeden cel – zniszczyć, zlikwidować za wszelką cenę wybuch antykomunistycznego, antyludowego i antypaństwowego powstania.
Procesy poznańskie miały wielu bohaterów. Sądzony był m.in. Janusz Kulas, z którego prasa uczyniła bandytę poznańskiego Ediego Polo. Był też Jan Suwart, syn ideowego komunisty. Mnie zainteresowała postać studenta Mikołaja Pac-Pomarnackiego, który został później znanym szermierzem. Mikołaj Pac-Pomarnacki mieszka w Gliwicach. Byłem u niego z mikrofonem.
Nie zdawałem sobie sprawy. Byłem wesolutki jak szczygiełek. Jeszcze poprosiłem, żeby mnie wypuścili do domu po skrzoteczkę do zębów. Oni patrzyli na mnie jak na kretyna. Jeden powiedział, my cię wypuścimy, nie bój się.
Wysoki sądzie, od chwili mojego wyjścia, to jest około godziny 14, do chwili, gdy wsiadłem na samochód, czas okres był bardzo krótki, także po prostu, chociażbym chciał, to nie mógłbym zdążyć się zastanowić. Bieg wypadków i w ogóle ten dzień, który po prostu wydawał mi się zupełnie zwariowany, może tak wpłynął na mnie.
Gdybym zrobił komuś na przykład, przyłożył tam, o ten pistolet mnie ciągle pytali i tak dalej.
Jaki pistolet?
A no, na tym posterunku się tam było trochę broni, no to się wzięło, no mój Boże. I jeśli bym użył na przykład przeciwko komu, to bym wtedy czuł się naprawdę bardzo źle i odpowiadałbym za to, co zrobiłem. A natomiast to, że występowaliśmy przeciwko władzy, to ja uważam, że robiliśmy bardzo dobrze.
W międzyczasie widziałem tam jeszcze, jak ludzie z samochodu obok stojącego rozbitego nabierali benzynę do butelek i tym podobne rzeczy. W międzyczasie przyjechał czołg, na którym znajdowali się cywile.
Mój ojciec znał pana Mosia i się zwrócił do niego. On był w Poznaniu, a on był cywilista. I on powiedział, pan robi bardzo dobrą rzecz, żeby nie brać dobrego adwokata, który jest od spraw politycznych. A tak, ja będę tam go bronił w miarach takich normalnych rzeczy, jako cywilista. To też nie było w głupie podobno.
Na ławie oskarżonych siedział również Roman Bulczyński. Jego oświadczenie na sali sądowej przeszło do historii. Na oczach korespondentów zachodnich czasopism chwalił się, że funkcjonariusze z UB nie pobili go.
Na wstępie chciałbym podziękować władzy ludowej oraz organom śledczym za wzorowe, sumienne oraz wszelkich zasad praworządności przywrócone śledztwo. Spotkałem się z rozczarowaniem. Dlatego, iż na wolności krążyły pogłoski, że w śledztwie biją. Niestety tego nie zapoznałem. Nie zaznałem tego.
Oskarżony stwierdza, że w stosunku do oskarżonego odnoszono się jak najbardziej poprawnie.
Bardzo przychylnie.
Broniący Romana Bulczyńskiego mecenas Stanisław Hajmowski wykorzystał oświadczenie swojego klienta.
Wolny człowiek, obywatel wolnego państwa, musi dziękować władzy za to, że go w śledztwie nie bito. Proszę Wysokiego Sądu.
O godzinie 9 rano wyszłem z domu. W siebie wyjechałem tramwajem do miasta, dojechałem do kina Bałtyk. Tam tramwaje już stały.
I tramwaje już stały. Nie wiedziałem, co się stało, ale zaczęli mówić, wszyscy tam szli pod zamek, to ja też poszłem.
Ludzie tam rozmawiają, coś tam, 8 zł za 8 zł nie będę robić, drugi mówi, za 500 zł nie będę robić, nie? Zaciekawiło mnie to bardzo właśnie i spytałem się, co to jest, więc ludzie ci powiedzieli mi, że to jest strajk dzisiaj.
Pan Roman Bulczyński żyje za skromną emeryturę w Poznaniu. Ci ludzie w PRL-u mieli bardzo pod górkę.
Ci, którzy uczestniczyli w poznańskim powstaniu w 1956 roku, nie dość, że byli represjonowani w ciągu następnych kilku, kilkunastu lat, ale ich rodziny, ich znajomi odczuwali dokładnie to samo. UB starało się uprzykrzyć im życie. Robotnik albo nie awansował, albo nie dostawał premii, albo musiał zmienić zakład pracy, że jego żona też nie awansowała, a dzieci, które chciały się dostać do liceów, kontynuować naukę, nie kontynuowały. SB miało dobrą pamięć. Znam przykłady robotników, których rozpoznawano na zdjęciach, bo takowe też wykonywali podstawieni szpicle, inaczej robotnicy, którzy byli wmieszani w tłum. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu udostępnia takie zdjęcia, które wykonywane były spod poły kapy płaszcza, steczki, z tramwaju, po to, żeby jak najwięcej osób się na tym zdjęciu znalazło, a następnie te osoby były wzywane na UB i proste pytanie, co pani, pan wtedy w tym miejscu robiło? Dlaczego pan się w tym miejscu znalazł? Kto pan ukazał? I tak dalej. Pytania śledczych polegały na tym, żeby stworzyć bazę, kartotekę osób potencjalnie niebezpiecznych. Wyglądało to dokładnie w ten sam sposób i możemy to porównać do list proskrypcyjnych, które wykonywał niemiecki wywiad Abwera oraz Geheimstadtpolizei przed przybyciem tu na nasze ziemię w 1939 roku. Robiono te listy proskrypcyjne spośród środowiska powstańców, inteligencji, księży jako element potencjalnie niebezpieczny do wywołania powstania. Tak samo po 1956 roku była to grupa dla SB potencjalnie niebezpiecznych, na których należało zwrócić uwagę po to, żeby w przyszłości nigdy już nie doszło do czegoś podobnego.
Konsekwencje czerwca, te bliskie, bo już październikowe i te dalsze, sięgające karnawału Solidarności. W październiku rozpoczęła się odwilż. Pierwszym sekretarzem KCPZPR zostaje Władysław Gomułka.
Nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Ideje socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom.
Dzięki odwilży robotnicy sądzeni w procesach poznańskich uniknęli kary śmierci. Co jeszcze przyniósł polski październik?
Przede wszystkim dla tych, którzy w 1956 roku byli skazani na jakiekolwiek wyroki, więzienia czy utraty mienia, wypuszczano ich z więzień. Mówiono krótko. Władza ludowa wam wybacza.
W czasie karnawału Solidarności w 25. rocznicę czerwca w 1981 roku odsłonięto pomnik poznańskich krzyży. Odsłaniał je sponiewierany przez władzę legendarny przywódca buntu Stanisław Matyja.
Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu, a na nim dziesiątki tysięcy ludzi i jak sądzę tyleż głęboko przejętych, wzruszonych serc. Mamy poza sobą ćwierć wieku milczenia, ale nie wymazano nam z pamięci tamtych czerwcowych dni sprzed 25 lat. Nareszcie poznaniacy i cały naród może dać pełny wyraz boleśnie dotąd tłumionym uczuciom. Nasze mikrofony sprawozdawcze ustawiliśmy wysoko na szczytowym balkoniku gmachu Kolegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd też widzimy ten rozległy plac w całej okazałości, niemalże jak z lotu ptaka. Głowa przy głowie, jak okiem sięgnąć, na samym placu, a także na przyległych ulicach. Oczy jak magnes przyciąga wyniosła sylweta pomnika. Pomnik jest wysoki, góruje nad placem. Każdy go tutaj dojrzy, chociaż na razie jest zakryty biało-czerwoną kurtyną. Ona jest w formie sztandaru, po lewej stronie biel, po prawej czerwień.
sztandar jak wygięty żagiel zasłania na razie pomnik. Między tym nowym monumentem a pomnikiem Adama Mickiewicza podium z ołtarzem. Po ceremonii odsłonięcia pomnika ofiar czerwca 56 roku odprawiona zostanie pontyfikalna msza święta.
Przypadł mi dzisiaj wielki zaszczyt, am odsłonił pomnik. Pomnik krwi, wiary i zwycięstwa. Gdyby 25 lat temu tutaj na tym miejscu, tak jak to dzisiaj, mamy przedstawicieli rządu miasta, którzy od nas wówczas uciekli, nie chcieli z nami rozmawiać, gdy sami nie mieli tej władzy, aby dać to, czegośmy żądali. Dzisiaj, jako jeden z tych, któryśmy tworzyli tą protestację Cegielskiego, a protestacja wynikła z niemożności i z ostateczności. Zryw zagłuszył rozum i rozsądek, tak jak w 70 roku w Gdańsku. Powtórzyło się to identycznie ten sam błąd, któryśmy zrobili. Dzisiaj, kiedy po roku 80 nasza solidarność osiągnęła to, czego przez te wszystkie lata nie mogliśmy osiągnąć. Wielki hołd dla ludzi stoczni, którzy wreszcie tak jak i my, cegielszczacy, i pozostały naród poznański w zakładach pracy, domagaliśmy się właśnie tego samego. Krótko cieszyliśmy się wówczas tą wolnością, gdyż po małym czasie zlikwidowano wszystko. Z Cegielskiego zostali wyrzuceni na bruk ludzie. Wilcze bilety nas prześladowały. Ale dzisiaj, spoglądając na was, brakuje jednego. Brakuje tych, którzy z nami razem idąc w pochodzie, był to ich pochód ostatni. Znieśliśmy pomnik, lecz nie przewrócimy życia. I w imieniu wszystkich uczestników 56, w imieniu Poznania i Wielkopolski, proszę o odsłonięcie pomnika męki, chwały i zwycięstwa.
W realizacji nagrania wykorzystaliśmy materiały z fonoteki Radia Poznań oraz archiwalne relacje Radia Wolna Europa. Płytę nagraliśmy w studiu Radia Poznań przy ulicy Berwińskiego. Staraliśmy się tak przygotować dla Was materiał dźwiękowy, aby był zgodny z podstawą programową, którą realizujecie. Lekcje historii przygotowali Piotr Świątkowski i Jarosław Burchardt. Do usłyszenia.